It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler communications.
Cześć, z tej strony Piotr.
Z tej strony
Michał. A z tamtej strony? A ty chcesz? Powiedz.
Co?
Dobra, to ty się napij, a ja powiem. Oglądacie Czego Słuchać, serię, w której mówimy wam, czego warto posłuchać. Czyli po prostu przeglądamy wydawnicze nowości z ostatnich, no już nie tygodni, ale miesięcy. Postanowiliśmy, że będziemy tę serię robić mniej regularnie, za to wtedy, kiedy nam na kapie zbierze się materiał. Zebrało się go sporo, teraz już mamy nawet na kolejny odcinek. A dzisiaj mamy dla was trochę płyt o wymachiwaniu pięścią i krzyczeniu na niebo i na chmury. Ale zanim do tego przejdziemy, myślę, że zrobimy jeszcze jakiś wstęp, wprowadzenie. Trochę zamieszamy, troszkę będzie tutaj też lżejszych dźwięków. Tak czy inaczej, przypominamy, że jest playlista. Na dole macie timestampy, jeśli jesteście leniami, nie chcecie słuchać tego, co mówimy, tylko sobie obczaić po prostu te płyty. Co jeszcze?
Tak.
Mam ręcznik na głowie, bo brałem prysznic po prostu. Nie chcę mi się go zdejmować i czekać, aż to włosy wyschną. Sorry.
Spoko.
Niech to będzie spóźnione przebranie halloweenowe za, nie wiem, Faraona z Ramzesa. Giga śmieszne.
Ja się przebrałem za lody Zap dzisiaj.
Myślę, ten sweter jest absolutnie fantastyczny.
Dziękuję. Jest przyjemny też w dotyku, więc może będę się tak dotykać przez nagranie. A może nie.
Byleś się nie lizał.
Po swetrze? Nie. Ale wiesz, że ludzie są w stanie sobie wyobrazić po zobaczeniu przedmiotu, jaki on będzie po polizaniu? Mam wrażenie, że to kiedyś mówiłem, mam déjà vu.
Pamiętałbym.
Pamiętałbyś? Chyba. Wyobraź sobie jakąkolwiek powierzchnię i jakiej sobie nie wyobrazić, jesteś w stanie sobie wyobrazić, jakie to będzie odczucie na języku.
No jestem, ale to jest kwestia doświadczeń i tak dalej, nie? No. A nie jakiejś supermocy.
No myślę, że dziecko nie byłoby w stanie, ale są takie powierzchnie, których nie polizałeś nigdy w życiu, a wiesz, na przykład jak znak drogowy. Jak sobie pomyślisz, wiesz mniej więcej, nie?
No domyślam się. Domyślam się, jak mógłby smakować. I to czysto teoretycznie, oczywiście.
Czysto teoretycznie.
Tak, ale ja na przykład ostatnio czytałem o jakichś badaniach na osobach, które były niewidome do urodzenia i w pewnym momencie swojego życia odzyskały wzrok. Badania dotyczyły tego, czy na podstawie dotyku, na przykład, wiesz, jak poruszasz się za pomocą właśnie słuchu i dotyku, dotykasz różnych brył i budujesz ich wyobrażenie w swojej głowie, czy będą potrafiły skojarzyć te kształty, których dotykały wcześniej, jakie zobaczą, nie? Czyli na przykład masz piłkę po prostu, nagle odzyskujesz wzrok, widzisz kulę i czy to połączenie w ogóle zostanie, wiesz, zrobione. Okazuje się, że nie, że to też jest coś, czego się uczymy w toku naszych żyć.
Mówiłeś o wygrażaniu dzisiaj pięścią Bogu, ale ja bym zaczął mimo wszystko od albumu, który może być taką poduchową, wieczorną, chilloutową, odskocznią. Chodzi mi o album od wykonawczyni Elizy i A Sky Without Stars. Można by powiedzieć, że noc w mieście, ale mimo wszystko nie powiedziałbym, że to są takie miejskie klimaty. Nie jest to miejski jazz, nie jest to aż tak miejski pop, jest to bardziej taki lo-fi bedroomowy pop, który fajnie się sprawdza w tle, który tworzy ciekawy nastrój w tle, tworzy przyjemny nastrój po dniu pełnym wrażeń, po dniu pełnym bodźców, puszczacie sobie to w tle, jest przyjemnie, jest miło, sympatycznie, czego chcieć więcej?
No, ja bym troszkę więcej właśnie chciał, bo ja miałem z tą płytą problem taki troszkę jak z zespołem Kruangbin na przykład, że to jest takie trochę vibe music, że właśnie jak to sobie puścisz do czegoś w tle, albo po dniu pełnym wrażeń, żeby się troszkę zresetować, to super. Natomiast ja tego słuchałem w ciągu dnia i to był mój bodziec, miał być mój bodziec i troszkę właśnie wydaje mi się, że tam było za mało konkretu, że to za bardzo właśnie było takie rozsnute, wiesz, gdzieś tam upajające się samymi tymi kolorami, bardzo ładnymi zresztą, ale W zasadzie troszkę mi tam zabrakło substancji, natomiast obiecuję, że postaram się do tej płyty wrócić właśnie dzisiaj, jak skończymy to nagranie, sobie przy niej pochillować, nie skupiać się na niej za bardzo, tylko potraktować jako przyjazny nam tła.
A przy czym ty byś chillował z tych albumów, które ty wrzuciłeś do tego przeglądu?
O, może to nie tyle bym chillował, co zawijałbym się w koc i dysocjował przy nowej płycie projektu Earum pod tytułem The Reversed Cathedral. To jest płyta celująca troszkę w te rejony, powiedzmy, co The Caretaker. Muzyka duchologiczna, moglibyśmy powiedzieć. Zresztą pomysł na tę płytę jest dosyć oryginalny, bo mamy do czynienia z nagraniami stworzonymi tylko i wyłącznie w oparciu o brzmienie jednego, bardzo konkretnego w dodatku instrumentu, a mianowicie harmonii, która gdzieś tam gniła w jakimś duńskim wiejskim domu. Nie wiem, czy wiejskim, teraz sobie dopowiadam, ale wyobrażam tak to sobie przynajmniej po brzmieniach na tej płycie, która ma, nie wiem teraz, czekaj, może tam jest nawet notatka, ile ta harmonia ma lat. Nie ma, ale jest notka, że jest to harmonia z manufaktury Manborga. No właśnie, nadszarpnięta zębem czasu, warunkami atmosferycznymi i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to absolutnie instrument dobrze nastrojony, nie jest to instrument sprawny, tylko właśnie zdegradowany przez czas i przez tą degradację udało się wykształcić bardzo oryginalne brzmienie. Brzmienie, które jest poddane później zresztą dalszej obróbce. Są takie też, no w kontekście może tego, co narzekałem przy Elizie, wydało mi się troszkę tutaj hipokrytą, ale właśnie snujące się, skupiające przede wszystkim na przekazaniu pewnego nastroju kompozycję. Jeśli chcecie właśnie czegoś takiego, zdania sobie chwili ulgi o trzeciej w nocy, gdy nie możecie zasnąć, to Reverse Cathedral, myślę, że taką płytą będzie.
Jeśli chcecie bardziej klimaty duńskiej wsi, a nie miasta, małego mieszkania gdzieś na Manhattanie, tutaj mówię o Elizie. Ale idąc dalej ode mnie, również do chillowania, ale już tutaj zdecydowanie warto się skupić, Kenny Beats i Louis, album jak najbardziej do chillu. Kenny Beats to producent znany z kolaboracji z takimi artystami jak Denzel Curry, jak JPEG Mafia, jak Rico Nasty, jak Vince Staples, jak Zach Fox czy Idols, chociażby ostatni album. Solowo występuje zgodnie ze swoim motto Don't Overthink Shit, a Louis to oparty na przyjemnych bitach krótki album, krótki, bo 33 minuty, znaczy to jest... Wiadomo, krótki również ze względu na to, że te dźwięki, te utwory przepływają między sobą w sposób taki bardzo płynny. Słychać, że Kenny jest producentem, no i tworzy nam tutaj taki soundscape, który przepływa z utworu na utwór. Są goście, ale ci goście nie przykrywają, nie odwracają uwagi od tego, co Kenny tutaj zrobił, a zrobił po prostu bardzo przyjemną muzykę opartą na bitach, opartą na chillu, na tym, że ma być przyjemnie, ma być sympatycznie.
Tak, ja jestem w ogóle ogromnym fanem wizualizacji, jaka jest do tego albumu, gdzie po prostu no tak, przenosimy się dokładnie na pejzaż z okładki. Wchodzimy sobie do parku, słuchamy różnych odgłosów, obserwujemy, co się tam dzieje. Jeśli chcemy, to po prostu sobie przysiądziemy na trawce, na kocyku, dosiądziemy się może do jakiegoś pikniku. Możemy też po prostu posiedzieć pod drzewem, popatrzeć na chmurki. Jest bardzo przyjemnie, bardzo mało hip-hopowo. Podoba mi się, że to nie jest właśnie płyta taka na wskroś hip-hopowa, tylko to jest już to faktycznie urban music, w którym z jednej strony dużo się dzieje, a z drugiej nie jest to wcale nachalne. Jako słuchacz właśnie możecie sobie wybierać, gdzie w tym parku chcecie podążyć i to jest bardzo fajne.
Tak, tutaj widać kunszt producencki Kennego, że rzeczywiście można się na tym skupić, dużo wyciągnąć, jak i można po prostu dać tej muzyce popłynąć i się nią cieszyć. I z takiego słuchania wyciągnie się z pewnością sporo.
No dobra, to jak już z tego parku wyjdziecie, jeśli chcecie się troszkę ożywić, to bardzo możliwe, że będziecie chcieć zajść do amerykańskiego baru i strzelić sobie kawę, albo dwie. I tutaj z pomocą przychodzi Mamalik, czyli bardzo, bardzo oryginalny duet, grający amerykański black metal, ale jednocześnie ten black metal cały czas dekonstruujący, dokładnie, jednocześnie nie. Jakby poczucie humoru to nie jest coś, co kojarzycie z tą muzyką. I nie mówię tutaj o jakimś nawet rubasznym, takim comedic metalowym poczuciu humoru, co po prostu raczej takiej gorzkiej ironii. albo dostrzeganiu tutaj pewnych mechanizmów i dystansowaniu się od nich na zasadzie, że komedia to tragedia razy czas. Mamali nagrali płytę o ostatnich wydarzeniach na świecie, o tym, że mamy wszyscy poczucie, że to zmierza ku zagładzie, ale starają się w tym dostrzec jakieś człowieczeństwo, starają się w tym dostrzec jakieś pozytywne rzeczy, to światełko w tunelu, w postaci chociażby tego, że bardzo wspólnotowo to wszystko przeżywamy, co nie byłoby chyba możliwe jeszcze ileś tam lat temu przy innych uwarunkowaniach technologicznych. Przy tym muzycznie to jest faktycznie awangarda. Oni tutaj sobie żonglują inspiracjami, troszkę sobie dorzucają free jazzu, troszkę jakiegoś dziwnego mafroka. Fajna płyta, miejscami męcząca, naprawdę potrafi przyprawić może o gęsią skórkę, ale ostatecznie mimo wszystko katartyczna i pokazująca bardzo nieszablonowe, bardzo ciekawe podejście do gatunku.
Z drugiej strony bardzo też mi kojarząca się z Twin Peaks, również ze względu na wizualny aspekt, na okładkę singli, na te czerwone tło, kawę i jednocześnie to też pokazuje to, jak Twin Peaks jest ponadczasowym dziełem i jak muzyka nagrana na temat współczesności i współczesnych wydarzeń może nam się wciąż kojarzyć z tym, co się dzieje w Twin Peaks, więc to jest tylko i wyłącznie wasz znak, żebyście obejrzeli pierwszy i drugi sezon po raz kolejny, albo po raz pierwszy. Polecam. Zapraszam.
Mamali obie opcje też są dobre. Dobra, to co od ciebie?
Ode mnie chyba teraz, jak mamy sobie tak stopniować coraz wyżej, coraz mocniej, to chyba następny będzie Hi-Vis i Blending. Postpunkowy projekt, który jest w tym postpunku brytyjskim klasycznym mocno osadzony, ale z drugiej strony udało się grupie wyciągnąć jakiś taki swój pierwiastek, taką swoją też punkową energię i no macie tutaj wszystko, co można lubić w tym gatunku, bo są nostalgiczne gitary, takie trochę shoegazujące w stylu John'ego Mara, jest punkowy etos, ta punkowa energia, o której wspominałem, zapadające w pamięć refreny, takie dosyć psychodeliczne, ale to odrobinę zabarwienie. No, te refreny, jeśli mi nie wierzycie, no to sprawdźcie sobie utwór Trauma Bones, tam ten refren jak wjeżdża, to ja za każdym razem śpiewam, nie da się powstrzymać, zapraszam, polecam.
No właśnie, mi się podoba bardzo w tej płycie też shoegazowość, o której wspomniałeś i chociaż może nie słyszę tam aż tyle punka, albo świadomie go bardzo ignoruję, to podoba mi się, że to jest ten shoegazowość bez pitolenia, że właśnie to są bardzo dobre piosenki, że to świetnie płynie i nie ma tam miejsca właśnie na gapienie się w buty przez 10 minut, tylko no, chodzi o to, żeby była dobra piosenka.
Patrzysz się prosto w oczy odbiorcy.
Jak już jesteśmy przy shoegazowości i postpunku, to ja chciałem polecić wam bardzo debiutancką płytę zespołu Kryształ, zatytułowaną Kryształ.
O, masz kryształ.
Mam, ale nie taki, jaki bym chciał. Tak czy inaczej, to są ludzie związani m.in. z Dune'ą, ale tutaj nie usłyszycie wcale stonera, tylko zimnofalowe gitary, bardzo, bardzo fajne, emocjonalne, zaangażowane wokale, sporo takiego nawet bardziej klasycznego postpunka, ale też dużo nowych elementów, jak chociażby właśnie też shoegazowanie, momentami też ukłony w stronę norweskich lasów. Bardzo mi się podoba, że przede wszystkim w warstwie wokalnej nie ma tej charakterystycznej dla wielu postpunkowych zespołów apatii, że to są artyści, którzy może poruszają się w uniwersum bardzo smutnych, zimnych, stalowych dźwięków, ale oni chcą coś przekazać, chcą coś z siebie wykrzyczeć. Ja to kupuję po całości. Nawet jeśli refren nowej fali satanizmu, to nie jest to, za co zapłaciłem. Kojarzy mi się z memami o odbieraniu zamówień z McDonalda.
Kryształ McDonald, no niezła impreza. Zwłaszcza jeśli mieszkacie w Warszawie, jesteście tam przez piątek wieczorową porą do soboty rano. Ale rzeczywiście te zmiany, nagłe zmiany tempa, nagle mamy jakieś trochę nostalgii, trochę jakiegoś tam szumienia, a tutaj nagle wjeżdża podwójna stopa, blast bity na perkusji i reszta tak instrumentów. Ja trochę nie nadążam, ale myślę, że to jest celowy zabieg, bo stawia to przed słuchaczem takie wyzwanie. Słuchaczu, ty musisz nadążyć za tym, co się tutaj dzieje,
tak.
I warto nadążać. Tak jak i warto rozmawiać, dlatego proponuję, żebyśmy teraz porozmawiali o najnowszym albumie zespołu Brutus, Unison Live. Tutaj też jest dużo emocji, dużo wyrzucania z siebie. Mhm. Brutus to jest zespół, który obaj lubimy, a nie jest to taki zespół chyba typowo, który ty lubisz, nie?
To znaczy?
Gatunkowo, nie? Bo mamy tutaj do czynienia
gatunkowo
trochę...
nie, no bo w sensie, gdyby oni grali faktycznie ten post-hardcore, tak? Mhm. Którym bardzo próbuje się ich określać, to faktycznie chyba bardziej bym się dystansował do tej muzyki, ale w momencie jak słyszę głos pani wokalistki, ja, no serce mi się roztapia po prostu. Faktycznie to jest też zespół, w którym momentami ma się wrażenie, że każdy z muzyków ciągnie trochę w swoją stronę, chce grać co innego, ale wydaje mi się, że udało im się to przekuć troszkę w końcu w styl, a nie i w zaletę, a nie wiesz, tylko jakiś tam quirk. No mi się to bardzo podoba.
Ale nie masz wrażenia, że jest miejscami nierówna?
Kurde, aż tyle jej nie słuchałem, wiesz? Jakby mózg mi się wyłącza trochę, jak ja słucham tej muzyki.
Bo mi się wydaje właśnie, że miejscami ten album jest trochę nierówny, że miejscami te emocje, głos wokalistki krzyczy bardzo głośno, bardzo donośnie. Tutaj na tym albumie otwiera się przed słuchaczem jeszcze bardziej, krzyczy jeszcze głośniej, głos ma jeszcze bardziej rozedrgany i taki bardziej prawdziwy, stawiający tutaj na emocje takie właśnie bardziej szczere, a z drugiej strony mamy takie utwory, które równie dobrze mogły być na poprzednim albumie, ale być tam jako trochę takie uzupełnienie, trochę jako takie filery, a mamy z kolei bardzo dobre, bardzo mocne single, jedne z ich lepszych w ogóle, a z drugiej strony mamy takie utwory, które na przykład nadużywają filery? Dźwięku dzwonków.
No, troszkę za bardzo te dzwonki polubili, mam wrażenie, ale czy mi to aż tak bardzo przeszkadza? Kurde, ja jestem wdzięczny bardzo, że nie muszę tej płyty recenzować, wiesz, bo że nie muszę jej słuchać w takim stuprocentowym skupieniu z chłodną głową, bo odbieram tę płytę bardzo emocjonalnie, nie? Mózg mi się trochę wyłącza, jak ona leci i bardzo możliwe, że to, co o niej mówisz, jest prawdą, że tam faktycznie jest trochę wypełniaczy, ale na razie nie chce mi się zwracać na to uwagi za bardzo.
Nie no, bo ogólnie wydaje mi się, że całościowo to jest naprawdę dobry album i tutaj nawet jeśli kilka tych filerów jest, to nie ma na co narzekać, bo wciąż są to dobre filery na tle bardzo dobrych utworów, więc wciąż daje się chętnie dać porwać Unison Live, dać porwać temu post-hardkorowemu, post-metalowemu, brutusowemu strumieniowi.
Ale gdyby to była epka, to by była bez wad, rozumiem.
Zależy, jakie utwory by tam były. Okay. Tak ominę konkretną odpowiedź.
Okej. Ja natomiast mogę z stuprocentową pewnością stwierdzić, że żadnych filerów nie ma na Mirage, najnowszym albumie portugalskiego zespołu Gera. Wiemy, że tam ostatnio się troszkę podziało jakieś kontrowersji, że tam jeden z byłych gitarzystów zaczął zgłaszać pretensje odnośnie traktowania w zespole i troszkę frywolnego podejścia do praw autorskich.
Jak odszedł, jak już zabrakło tego pana muzyka w tym zespole, to przestali nagle brzmieć jak mgła, albo jak zespół pana Adama Nergala, pseudonim Darski.
Tak. Znaczy, faktycznie te dwa wspomniane tam przez niego w poście utwory to jest Bezczelna Zrzynka, With Heart to Archon i Of Fire and the Void bodajże. Natomiast jeśli tak, okej, okay, to co Gerea gra na Mirage tylko pokazuje, jak ogromny skok zrobił ten zespół, jeśli chodzi o rozwój. I nie wiemy jeszcze swoją drogą, czy ta afera to jest bardziej Batuszka, czy bardziej Verdant Ghost. Ale przechodząc już do samej muzyki, Limbo, czyli ich poprzedni album, uważałem za solidny, doceniłem, ale nie szalałem za tą płytą. Natomiast tutaj wydaje mi się, że oni faktycznie przeszli samych siebie, że to już nie jest tylko ekstremalny metal z komercyjnym potencjałem, tak to nazwijmy, ale że faktycznie to jest bardzo duże osiągnięcie artystyczne. To jak ta płyta jest napisana, to przede wszystkim jak jest zaaranżowana, jest absolutnie zdumiewające. Ta muzyka to jest kaskada. Wodospad dźwięków, który jest krystalicznie czysty. To jak płynie ta muzyka jest po prostu, no wow, za każdym razem to robi na mnie ogromne wrażenie. Bardzo lubię do tej płyty wracać, są tu świetne melodie. Teraz oczywiście również nie są w tym w 100% oryginalni, jeśli byśmy się bardzo czepiali, chociaż powiedziałbym, że tutaj jest więcej inspiracji islandzkich niż już polsko-polskich, tak, krakowsko-pomorskich, ale hej, co z tego, bo to jest zagrane mimo wszystko na ich modłę, zagrane w fantastyczny sposób, bardzo, bardzo to płytę polecam. Nawet jeśli śmieszy mnie troszkę ich wizerunek, nawet jeśli śmieszy mnie to wideo z odsłuchem poprzedniej płyty, gdzie kręci się winyl i oni w czterech siedzą na kanapie, tacy obrażeni z założonymi ramionami, no to tą płytą, tą muzykę absolutnie te wszystkie grzechy zmywają w moich oczach.
Okej. Okay. To może teraz ode mnie album... który teoretycznie powinien być najbardziej normalny, przynajmniej z tytułu, a nie jest najbardziej normalny. Most Normal Gila Band, czyli wcześniej Girl Band, wcale nie złożony z dziewczyn, dlatego właśnie zmienili nazwę. Jest to najdziwniejszy postpunk, jaki usłyszycie, który w ogóle nie jest postpunkiem, ale bliżej im może do Black Midi. Bliżej im do tego klipu z Głupi Głupszy z najbardziej denerwującym dźwiękiem świata. Bo tutaj jest dużo takich dźwięków, tak, które mają słuchacza zdenerwować, mają go wkurzyć, mają sprawić, że się będzie czuł niekomfortowo, że będzie siedział na skraju tego krzesła i zastanawiał się, co mu się tak wwierca w głowę i dlaczego. Wwiercają się może repetycje, wwierca się może wrzeszczący wokalista, wwiercają się dronujące elektroniki, przestery, hałas, może hałas, no i na pewno jeszcze hałas. Tego tutaj jest dużo, dużo jest hałasu. To jest, po raz czwarty to powiem, czy może nawet piąty, hałaśliwy po prostu album i na pewno dużo mu brakuje do tego, żeby być jak najbardziej most normal, bo jest to przeżycie, któremu warto poświęcić chwilę i jest to chyba najbardziej brutalny, najbardziej jednocześnie irytujący, ale dla mnie przynajmniej irytujący w ten sposób, przez który chcę do tego wracać, niemetalowy album na mojej dzisiejszej liście.
No właśnie, co ty z takiej muzyki wyciągasz? Bo powiem ci szczerze, że absolutnie mnie ta płyta wkurzyła, w sensie, że nie wkurzyła, zirytowała, podrażniła. Rozumiem pewną brutalność czy coś, ale jak to jest, wiesz, takie kopanie w kostkę, takie uporczywe, nie? Albo, że coś ci wierci za ścianą, to tutaj po prostu żyłka mi pęka. Strasznie mnie to zmęczyło.
No ja przede wszystkim ze słuchania Gila Band wynoszę złość. Wynoszę taki wręcz terapeutyczny jej wymiar, czyli po prostu siadam, słucham i krew buzuje przez irytację, zamienia się w złość i to jest jak z jakimś dzieciakiem, który ci tam po prostu, wiesz, w plecy tak z tyłu, tak zrób coś, no zarycz, no i w końcu ryczysz. No. To na tym to polega.
Czyli takie doprowadzenie się do ekstremalnych emocji, ale w kontrolowanych warunkach, tak? I przez to potem czujesz ulgę? Okej.
Tak, przy czym można ulgę poczuć z twoich albumów? Są takie, które przynoszą jednocześnie i złość, i wkurzenie, ale i ulgę na koniec?
Złość i wkurzenie? Nie powiedziałem. A może? Może Walborg z płytą Der Alte. To jest troszkę taki wkurzający, ale jakoś tam, już nie, chyba tam jednak jest więcej irytacji niż katarzis, mimo wszystko. Walborg znamy i lubimy, tak? To jest niemiecki zespół grający industrial slash doom slash sludge. Dźwięki łomoczące, bardzo siermiężne, ale też zagrane z niemiecką precyzją. I oni na tej płycie postanowili przeprowadzić eksperyment. Ile możemy z naszej muzyki usunąć, żeby to cały czas jeszcze była muzyka i żeby to cały czas klepało. Wyszły z tego utwory bardzo krótkie, bardzo esencjonalne
i bardzo takie faktycznie powtarzalne miejscami. Mam wrażenie, jakbym miejscami słuchał jednostajnego łupania w kółko, ale to jest fajne. No.
Tak, ale też przez to jako słuchacz też troszkę musisz przestroić swoją percepcję, mam wrażenie. Tak jak piosenki normalnie mają chwytliwe refreny, zapamiętywalne melodie, solówki, tak tutaj musisz zwracać uwagę na takie już naprawdę te, wiesz, szczątkowe elementy, dzięki którym ten szkielet się w ogóle trzyma kupy. Zgadzam się może, że to nie jest eksperyment w pełni udany. Nie? Inaczej, że te piosenki nie są w pełni udane, no bo czy to będzie eksperyment udany, czy nie, to zobaczymy na ich następnej płycie, jakie z niego wyciągną wnioski. Natomiast na tę chwilę lubię tę płytę, ale nie zapętlam jej, nie? Lubię sobie raz na jakiś czas do niej wrócić, bo ma bardzo dużą zaletę, że jest krótka po prostu. I w takiej też może kontrolowanej formie właśnie zmierzyć się z tą maszynowością, z tym takim powtarzalnym łupaniem. Może Nie, ale to nie, nie, nie. To jednak z Gilaband bym nie porównał. Gilaband to jest dla mnie za mocna rzecz.
Czy jest tak mocna jak Distraster Six Semper Tyrannis? No jest. Six Semper Tyrannis jest mocną rzeczą. Następny album ode mnie od polskiego składu, który dowozi death metal, ale dowozi death metal z debitem, z krastem, podkręcony w takich rejonach, w taki sposób, który bardzo lubię, jak są tak właśnie podkręcone. Burning, Open, Wounds. Sprawdźcie sobie ten utwór. Tamten krast jak wjeżdża, jest krusty, jest. No to jest death metal, który lubię, bo jest uzupełniony jeszcze o inne gatunki, które są na inny sposób, ale równie bezpośrednie w tym, jak chcą być bardzo rzeczywiście wkurzone i bezpardonowe.
Właśnie, ja bardzo się zdziwiłem, że właśnie ta płyta jest niesiona tym właśnie punkującym bardzo rytmem, nie? Tam na bębna gra James Stewart, którego możemy kojarzyć z Vadera, możemy kojarzyć z Decapitated. Ja go zawsze postrzegałem jako perkusistę bardzo precyzyjnego, w pewien sposób grzecznego, bardzo technicznie grającego, a tutaj no wychodzi z niego zwierzę, takie zwierzę nie do końca kontrolowane. I bardzo mi się to podoba. Zresztą no, to skład, choć Distraster jest nazwą nową, no to nie mamy tutaj do czynienia z żółtodziobami. Mamy no, muzyka z Death Red, muzyka z Terror Dom lub Extinct właśnie, do tego perkusista. I te power trio bardzo, bardzo fajnie tutaj działa. Ta dynamika super tej muzyce dodaje paliwa.
Tak, tego paliwa mam nadzieję nie zabraknie na drugi album, bo z chęcią usłyszę, co jeszcze mają do powiedzenia. A trochę cię tak wywołam do tablicy. Myślisz, że coś jeszcze do powiedzenia ma The Cult na Under the Midnight Sun?
Kurde, nie wiem, czy jeszcze ma coś do powiedzenia, ale na pewno mieli tą płytą, bo bardzo mi się ona podoba. Ja w ogóle nigdy The Cult nie słuchałem. Wiesz, zawsze myślałem, że to jest pustera z rocka albo dla słuchaczy trójki, no nie wiem. Zdawałem sobie sprawę, że istnieją, że są ważni w jakiś tam sposób dla muzyki, ale to był zawsze dla mnie jeden z tych zespołów, co myślałem, że korona mi z głowy nie spadnie, jak nie posłucham, nie? No po prostu nie chce mi się nadrabiać całej historii muzyki, jaka jest. Próbowałem z Beatlesami, kiedy skończyło się to tragedią, więc postanowiłem, że nie będę się na siłę zmuszać do słuchania jakichś takich starszych rzeczy, uzupełniania tego za wszelką cenę. No i odpaliłem sobie te Under the Midnight Sun. Kurwa, jakie tu są piosenki. Jak to jest zagrane, w ogóle zaśpiewane. No naprawdę rewelacyjny rock, post-punk.
Rock. No, to jest rock and roll.
Kurde. Dawno po prostu nie słyszałem tak dobrze zagranego rocka. I to jest rock zagrany bardzo witalnie. Tam cały czas o coś chodzi. Mimo tego, że to jest zespół weteranów, to super. No tutaj wielu żółtodziobów mogłoby się wiele nauczyć. Może jednak warto słuchać tych starych zespołów. Kto wie.
Kto wie, może...
Nie, no naprawdę, muszę sobie nadrobić ich dyskografię, bo wow.
A coś do powiedzenia wciąż Maketa po powrocie?
O, zdecydowanie. Mają wiele do powiedzenia, ale...
Pytam
zamiast...
cię, tak zadaję tak... To pytanie może, że sam dobrze wiem, bo też słuchałem tego albumu, ale mów.
Dla mnie bardzo słychać z tej płyty radość przede wszystkim z grania. Oni odzyskali tutaj troszkę spontaniczności. Chociaż ja ci powiem, że po poprzedniej płycie, w sensie nie tej epce Magna Minus, tylko Zero Hour Starlight, ja się spodziewałem materiału bardziej zorientowanego na piosenki. Bardziej takiego oczywistego, mięsistego. A tutaj oni bardzo się ze słuchaczem bawią w kotka i myszkę. Lubią go wpuścić do labiryntu, skręcić gdzieś, poprzestawiać ścianę. No cały czas tu się dużo dzieje, jest mnóstwo warstw, czy to harmonii wokalnych, czy różnych jakby przeszkadzajek, urozmaiceń, które z jakiegoś tam trzeciego tła nagle wjeżdżają na pierwsze i okazuje się, że trzeba było tam śledzić od samego początku. To jest bardzo ważny motyw i jest to płyta bardzo stymulująca intelektualnie, ale też emocjonalnie. Miałem przyjemność zobaczyć ich na koncercie, na żywo z tym materiałem. Tutaj wychodzi ten konkret, tutaj wychodzi to mięso. Naprawdę, gdy tę muzykę się obierze z wielu tych sampli, tam pod spodem jest naprawdę taki nieposkromiony puls, napędzany rewelacyjnymi partiami perkusji. Grający ze sobą świetnie gitarzyści, dwóch normalnych i jeden basowy, tak?
Jeden nienormalny.
No a pod koniec tej płyty, słucham? Jeden popierdolony, tak? No a pod koniec tej płyty to w ogóle tam się robi jakiś szamańsko-kosmiczny lot. Tak jak Ketę bardziej kojarzyłem z lotami właśnie no, w stylu Stanisława Lema, no to tutaj raczej jakieś grzechotki, ognisko.
Tak, bardziej Wendigo. Nas,
Pazuzu trochę.
Bardziej jest ta pierwotność, bardziej jest ten szamanizm. Jednocześnie jest to muzyka bardzo skomplikowana, matematyczna, dziwna, wielowarstwowa, ale bliżej jej do takiego skomplikowania natury niż skomplikowania natury kosmosu, bym powiedział. I jest to drugi album, o którym na tym kanale mówimy, który ma nazwę, który nazywa się Wendigo i który ma sutki na okładce.
No tak.
Chyba nie powiesz, że nie.
Pluje to jest tu bardzo krzywdzący fakty. Redukcjonizm. Słucham?
Ale pluje tu proste fakty, człowieku.
Tak, brat wypluwa proste fakty, kochajcie to lub nienawidźcie. Kto jeszcze u ciebie wypluwa na płytach proste fakty z tego, co masz tam?
Celebrity Therapist, celebrujący terapysta. The Klaus Dao Boys, tutaj już tej nazwy nie będę próbował nawet przetłumaczyć. To jest zespół, który znamy już od jakiegoś czasu, który nie jest jakimś starym zespołem, ale poznaliśmy go przez nazwę i okładkę którejś z ich epek, czy tam
coś tam z koniem było, nie?
Coś takiego było, ale chyba jeszcze za czasów radia przeszukaliśmy Bandcampa w poszukiwaniu jakichś dziwnych rzeczy do audycji, do radia i trafiliśmy na nich, tam pamiętam potem też jak ich oznaczyliśmy na playliście granych utworów, to tam napisali do nas to musiało być pewnie dla nich ciekawe doświadczenie, że jakiś dwóch typków z Polski wrzuca ich muzykę. No oni są ze Stanów, a grają trudny do sklasyfikowania metalcore, bardziej metalcore w stylu Dillinger Escape Plan. Ze skrzypcami, ale te skrzypce i te przeszkadzajki jakieś tam w tle wcześniej, mam wrażenie, były bardziej ciekawostką, bardziej sprawiały, że a słuchasz tego i masz takie, no fajny ten metalcore ze skrzypcami, ciekawe, sprawdziłem Move On, a tutaj z kolei na tym albumie w końcu mam wrażenie, że mamy do czynienia z zespołem, który jest już w pełni ukształtowany, dla którego skrzypce, trąbki i inne pierdziawki nie są tylko gimmickiem, a są integralną częścią tego hałasu, który oni tworzą, takiego miejscami bardziej nawet mawkorowego hałasu, no i zbliżającego się już właśnie bardziej do Dillinger Escape Plan, gdzieś tam mogący, jeśli dacie im szansę, zapełnić chociaż trochę pustkę w sercu, jeśli macie po Dillinger Escape Plan.
To nie jest dłużej, ej, słyszałem o takim dziwnym zespole, który robi dziwne rzeczy, tylko naprawdę fajna muzyka.
Ej, słyszałem o takim dziwnym zespole, który robi dziwne rzeczy, a przy okazji jest po prostu spoko. Masz dwa zespoły, które powiedziałeś mi tylko, żebym posłuchał po jednym utworze, tak, bo będę wiedział, o co chodzi. No i rzeczywiście posłuchałem. Sprawdziłem następne, żeby sprawdzić, czy mnie nie bambuzlujesz, ale mnie nie bambuzlowałeś. Rzeczywiście wystarczyło po jednym utworze i... ale cieszę się z tego doświadczenia, że posłuchałem chociaż tyle.
Czy wiesz, to miało być po jednym utworze, żebyś wiedział, o co chodzi, posłuchał kolejnych, no ale...
A, no to trzeba było mówić, jak... trzeba mówić bardzo, wiesz, konkretnie, jestem prosty człowiek.
No, dobra, to konkretnie. Mortuos z płytą Upon Desolation oraz Tulsa Doom z płytą A Fate Worse Than Death. To są takie dwa malutkie, urocze, death metalowe shoutouty z mojej strony. Można się zastanawiać w 2022 roku, gdy podziemny death metal jest gatunkiem bardzo zróżnicowanym, przepastnie bogatym i tak dalej, czy potrzebujemy jeszcze bardzo odpisywania z zeszytów od Incantation to Mortuos, czy Morbid Angel to Tulsa Doom. I po przesłuchaniu tych płyt stwierdzam, że tak. Jeśli jest to robione w taki sposób, to jak najbardziej. Mortuos właśnie gra ten death metal. Mortuos wplata do tej muzyki właśnie te doomowe, mordercze zwolnienia. Tulsa Doom natomiast zdarza się do tej morbidowej paniny dodać troszkę ciekawych solówek i mimo wszystko wyjść obronną ręką. Nie ma się wrażenia, że to jest tylko i wyłącznie plagiat, a bardzo mocna inspiracja tą muzyką. A polecam po prostu.
to myślę, że możemy skończyć dzisiejszy odcinek dwoma albumami, które nie tylko wygrażają pięścią Bogu, ale boksują się z nim i zadają mu celne ciosy. Ode mnie jest to album zespołu, który już kaleczy na starcie, Long Knife, i album Curb Stomp Earth. Jest to zespół, który robi takie bardzo rock'n'rollowe i tutaj chcę was skrzywdzić, chcę was sprowadzić do rynsztoka, ale przy okazji uświadomić na temat pewnych rzeczy, pewnych społecznych niedogodności, ale wygraża tymi pięściami, wywala na prawo i lewo. Jest to mocna rzecz. Już się musiałem trochę...
Mocna rzecz, ale też bardzo zabawowa, nie? Tam jest mnóstwo tego...
Przez to, że jest ten rock'n'roll.
Rock'n'rolla.
No.
Tak, to jest taka rockowo-punkowa na bardzo mocnych klawiszach, co będzie tutaj punktem stycznym zdecydowanie tych dwóch wydawnic, o którym zaraz opowiemy. Mieszanina, nie? Że to jest po prostu rajd po pubach, gdy nie wiecie, czy w następnej knajpie wypijecie kolejną kolejkę, czy może obrzucić ją koktajlami Mołotowa. No... Świetna płyta, chyba najczęściej przeze mnie słuchana ze wszystkich, które tu są w ostatnim miesiącu przynajmniej.
Przeze mnie od kiedy mi też, to plus tak, o której teraz powiesz.
A jest to płyta Destroys Minds and Rapes Souls. A co to robi? To robi Majestic Mass.
Majestatyczny album, majestatyczny zespół. Rzeczywiście msza. Czarna msza.
Tutaj natomiast może mogą wam się kojarzyć takie zespoły jak Death SS. Ci Włosi, którzy nie są nazistami, albo Black Magic SS, którzy nie wiadomo, czy są.
Trolluje.
Natomiast nie ma tutaj tego psychodelicznego sznytu. To jest właśnie obleśny rozpierdziel. Jest,
odrobinę
no jest trochę tej psychodeli.
Jest,
okay.
Chociażby we wstępie taka psychodela lata 70. Nie, gdzieś tam masz wrażenie, że zaraz LaVey zapali świece.
No właśnie, ale to jest, wiesz, to jest ten stary horror, w którym główny bohater zostaje otruty przez na przykład jakąś czarownicę i obraz zaczyna mu falować i są tam różne śmieszne kolory, a nie jest to psychodela taka hipisowska. Nie, to absolutnie, tu cały czas jest zło, jest ta krew zbyt czerwona, żeby uchodziła za prawdziwą, ale cały czas robiąca klimat. Świetna płyta i podobnie jak Long Knife, one są w taki bardzo specyficzny sposób utopione w tych zdezelowanych klawiszach, które z jednej strony dodają tej muzyce niesamowitej melodyki, z drugiej cały czas są bardzo zawadiackie, nie? Są takie rozstrojone, rozklekotane klawisze, które fajnie to wszystko spajają.
Oj tak, bardzo fajnie. Jakbym miał wybierać mój ulubiony album z tego miesiąca, w tym miesiącu, w tym, którym rozmawiamy, bo nie z tego miesiąca, bo to nie są albumy tylko z tego miesiąca, to bym nie wybrał, bo wybrałbym dwa, czyli właśnie Curb Stomp Earth od Long Knife i Destroy Minds and Rape Souls od Majestic Mass. Jeśli jesteście fanami bezpośredniego hardkoryzującego trochę, w sensie ściągającego trochę z hardkora, bezpardonowego, przybrudzonego panka z odrobiną rock'n'rolla i z masą bardzo brzydkich, nieprzyjemnych rzeczy. Nie wiem, czy słuchacie tego coś jedząc, więc nie będę mówił. No to tutaj to znajdziecie. To wyszliśmy od takiego
tak
przyjemnego wieczora, doszliśmy do nieprzyjemnego poranka, kiedy jeszcze pewne substancje krążą w krwioobiegu, ale możecie się obudzić już na dołku.
Ulica Szewska, 5 rano, tak?
Tak. Zbliża się poranek, my się z wami żegnamy, zaglądajcie do playlisty, dziękujemy patronom, którzy się wyświetlają obecnie na ekranie, chyba że słuchacie nas na Spotify, dzięki. Bo też możecie, no to wtedy zapraszamy do YouTube'a, żeby sprawdzić, kto nas wspiera, jeśli macie taką ochotę, jeśli nie chcecie nas oglądać, ale chcecie sprawdzić, kto nas wspiera, no to można w ten sposób.
Możecie też nas wesprzeć.
A możecie też nas wesprzeć, do czego oczywiście jak zwykle zachęcamy, byłoby nam bardzo miło, a jak nie, no to nie, wiadomo, spoko. Dzięki.
Cześć. Cześć.
Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.